Mam ogromną przyjemność gościć w naszym radiowym studiu dziennikarza i autora książki, a także osobę, która jest, można powiedzieć, najważniejszą postacią w tejże książce. Krzysztof Jaryczewski, witam.
Dzień dobry, witam.
I Kamil Wicik.
Dzień dobry, Michale, witam słuchaczy.
Kamila w zasadzie przedstawiać w naszej rozmowie nie trzeba. Dziennikarz niegdyś związany z radiem UWM FM, dziś dziennikarz Polskiego Radia, Krzysztof Jaryczewski, tak zwana legenda polskiego rocka, główny bohater książki Byłem w piekle, Krzysztof Jaryczewski, szczerze do bólu. Zanim przejdziemy do tej książki, to nie w sposób nie wspomnieć o tej scenerii Kortowiada, Święto Młodych Ludzi, Juwenalia. Pewnie spotkaliście się z przejawami tego, jak ludzie się bawią teraz właśnie w Kortowie.
Widzieliśmy kogoś z piwkiem w ręku, ale głównie ludzie przebrani, młodzi. Spotkaliśmy dwie panny młode, które uciekły spod ołtarza.
Spotkaliśmy Alę Orent, która była w sukni ślubnej, tak.
No i okazuje tak jest, się, nasza reporterka tak, dziś tak, w ten tak, sposób tak, się tak, prezentuje.
Tak, WMFM, tak. Ale Kortowo ma dla ciebie duże znaczenie, prawda?
Tak, ja tu przyjeżdżałem i imprezowałem też kiedyś, dawno temu. Także Kortowo mi się kojarzy z imprezą, nie powiem.
Słynny showman, postać sceniczna Paweł Koniokonak, tu przecież twierdzi, że był poczęty.
Tak, znam tę historię, tak, i nawet ze sceny się tym dzielił wielokrotnie ze studentami, z tymi, którzy przychodzili na Juwenalia.
Ty, Kamil, przypomniałeś sobie czasy, kiedy prowadziłeś Kortowiadę, kiedy tutaj pracowałeś jako dziennikarz?
Tak, oczywiście, aczkolwiek, tak jak mówiłem ci poza anteną, że mam wrażenie, że tego wszystkiego tu na ulicach Kortowa jest dużo mniej, to znaczy nie mówię o ludziach, tylko o tych wszystkich sprzętach, które przyjeżdżają wraz z organizatorami, czy też ze sponsorami, czy osobami, które świadczą jakieś usługi gastronomiczne na przykład, ale ty mi uświadomiłeś, że to wszystko zostało w inne miejsce, bliżej jeziora, po prostu przeniesione i właściwie chyba tam głównie wszystko się odbywa. Za tak zwanych moich czasów koncerty były na Górce Kortowskiej. Scena nad jeziorem to była scena mała, którą też miałem przyjemność prowadzić, ale taka no, mniej znacząca wtedy.
Podobno kiedyś grałem tutaj.
Pamiętasz kiedy?
Nie. No tam 80, podobno.
Także oczywiście, że sobie przypominam, natomiast jakoś dobrze mi tu, gdzie jestem, także chyba już nie chciałbym wracać do czasów studenckich, a może tak, chociaż sentyment oczywiście do radia na przykład UWM FM mam ogromny.
Wróćmy do czasów nie tak odległych. 2,5 roku temu w tym właśnie składzie, takim samym, rozmawialiśmy w tym miejscu o tej książce, która okazała się dopiero niedawno. No szybko zleciało.
Bardzo.
Tak o i już jest. Krzysiek, pytanie do ciebie. Jak wyobrażałeś sobie efekt końcowy? O czym ta książka według ciebie miała być, jak ją zaczynaliście tworzyć?
Wiesz, chyba właśnie w ten sposób ją sobie wyobrażałem. To znaczy nie mówię o szacie graficznej, no bo to nie było do końca wiadome, tylko o zawartości i o przesłaniu, o celu, w jakim ona powstała w ogóle, więc nie no, muszę powiedzieć też o oprawie i graficznej, i w ogóle wydaniu książki, że jest po prostu bardzo ładnie wydana, co dla mnie ma znaczenie, bo ja od wielu lat już uważam, że nie ilość, a jakość się liczy. Więc chociaż podobno nie ocenia się treści po okładce, ale okładka może zachęcić do przeczytania. I myślę, że taką rolę spełnia ta okładka. I tu są ważne rzeczy na niej, bo to nie jest tylko zdjęcie mojej osoby, ale zdjęcie wykonane tuż po przeszczepie, jak wyszedłem ze szpitala, po przeszczepie wątroby 7 lat temu, autorstwa Wojtka Pacyny, który użyczył tej fotografii. Później ją zobaczyłem, już tam, jak on to zrobił i padła propozycja od Kamila, żeby napisać książkę, to ja czułem, że to zdjęcie musi na niej być po prostu.
Jest tak, bardzo symboliczne.
Dokładnie. I też tytuł, czyli Byłem w piekle, pochodzi od tytułu piosenki, którą napisałem po moim pierwszym pobycie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na ulicy Sobieskiego, kiedy broniłem się przed wojskiem, żeby nie iść w kamasze i trafiłem na oddział psychiatryczny. Wtedy tamto przeżycie, takie silne wrażenie, moja próba się udała, nie poszedłem do wojska, ale wrażenie pozostało. Zresztą chłopaki z oddziału przychodzili do mnie na ten oddział. Nawet mieliśmy próby w sali pufowej do muzykoterapii, taka przeznaczona. Tam z akustycznymi gitarami sobie ogrywaliśmy różne rzeczy. Dla mnie symbole w ogóle mają znaczenie, są ważne, uważam, bo to też no, gdzieś nadaje jakiś kierunek w życiu i dla mnie są takie drobne, niby z pozoru mało może znaczące rzeczy, ale bardzo, bardzo ważne w tej warstwie symbolicznej.
Kamil, to twoja trzecia książka. Pierwszą opisałeś wspólnie z Leszkiem Gdańskim, Bez pokory, historia Farbenlera. Potem był Saks Klub Przemka Diakowskiego. Powiedz mi, czy proces powstawania tej książki był łatwiejszy niż tych dwóch poprzednich? Czy niekoniecznie?
To znaczy łatwiejsze o tyle, że ja już wiedziałem, z czym to się je bardziej, mówiąc językiem kolokwialnym, bo pierwsza książka, biografia Farbenlera, ohoho, tutaj epopeję można pisać. No, ja nie wstydzę się tego, żeby to powiedzieć publicznie. Ja popełniłem wszystkie błędy świata na etapie pracy nad tamtą książką, bo najpierw ja pracowałem sam. Leszek Gnoiński dołączył na pewnym etapie, już takim późniejszym, ale pod jego auspicjami ja tę książkę właściwie zmieniałem. Z Przemkiem było już inaczej, bo już miałem tę wiedzę, którą od Leszka otrzymałem, a to było bardzo dużo niebywałych zupełnie podpowiedzi. Zatem tutaj ja byłem gotów, wiedziałem, miałem takie know-how, to znaczy w tym sensie, że książka o Przemku, którą czytałeś, jest podobnie skonstruowana, w tym sensie, że w pytaniach też są źródła, też są cytaty, też są wypowiedzi jakichś osób. Zatem tutaj pracując z Jarem wiedziałem, że chcę zrobić podobnie, ale jeszcze głębiej, ponieważ Przemek Diakowski jest postacią kultową, ale tylko w pewnym gronie osób, zwłaszcza w gronie muzyki jazzowej, osób słuchających jazzu, czy też w Trójmieście po prostu, a Krzysiek dla wielu osób jest postacią kultową, legendarną w takim wymiarze ogólnopolskim. Zatem wiedziałem, że tutaj mierzę się z taką materią jeszcze ważniejszą chyba, może nie ważniejszą, ale większą, że tych źródeł na temat Krzysztofa będzie dużo więcej, że artykułów w prasie lat 80. będzie więcej. Także jeżeli pytasz, czy było łatwiej? Tak, było łatwiej, dlatego że miałem tę wiedzę, jak to przygotować. I z Krzyśkiem się świetnie pracowało, podobnie jak z Przemkiem, fantastycznie, duże wsparcie, rozmowy niekończące się właściwie i cierpliwość. Ja to podaję już jako anegdotę, ale Jary przyznał mi już jak książka wyszła, że miał mnie dość już pod koniec trochę, bo dopytywałem, ale naprawdę uwierz, że nigdy nie dał po sobie tego znać, nigdy nie okazywał żadnego
znudzenia. Ja to powiedziałem w żartach oczywiście.
Nie, jasne, ale coś w tym jest, że jeżeli pracujesz tak długo i bardzo intensywnie ze swoim bohaterem, to chcesz jak najwięcej z niego wyciągnąć. I czasami dopytujesz o rzeczy, które z jego punktu widzenia są w ogóle nieistotne. Natomiast jeżeli spojrzysz na tekst całościowo, to zauważysz, że nawet drobiazgi po prostu są fundamentalne. Więc Krzysiek był szalenie cierpliwy i każdemu życzę takiego bohatera i też miałem takie poczucie, że mogę mu zadać absolutnie każde pytanie, a to dla autora jest po prostu rzeczą zbawienną.
Mówisz o sprawach technicznych, ja bym chciał się dopytać o samą zawartość tej książki, bo w przypadku Wojtka Wojdy czy Przemka Diakowskiego w zasadzie można było opowiedzieć historię ich kariery tak zwanej. Tutaj ta kariera też jest, ale połowa co najmniej tej książki to jest już rozmowa o nałogach, o tym jak sobie nasz bohater z tym radził lub nie radził. No to musiałeś się wcielić może nie w rolę terapeuty, ale osoby, która słucha jednak inaczej o czymś innym. Zdecydowanie ważniejszym niż muzyka rozrywkowa.
To prawda. Zresztą jak pamiętasz książkę o Przemku, to pewnie przyznasz, że muzyka była pretekstem do rozmowy o rzeczach innych. I podobnie w przypadku Byłem w piekle, Krzysztof Jary Jaryczewski, Szczerze do bólu, że oczywiście o muzyce jest bardzo dużo i o oddziale, i o Krzyśka inspiracjach i pracy w ogóle nad muzyką i tekstami. Ale tutaj na pewnym etapie też muzyka była pretekstem. Ja może powiem coś, o czym już mówimy w mediach, bo tak nigdy się tego nie wstydziłem, ale nie mówiłem o tym publicznie. I ja w trakcie naszej pracy trafiłem na terapię, ale nie z powodów uzależnienia, tylko po prostu takich no, problemów moich, które przez długie lata spychałem w podświadomość i w pewnym momencie to wszystko wybuchło. To myślę, że pandemia też miała z tym związek. I to, że ja trafiłem na terapię, bardzo pomogło tej książce. To znaczy my, pracując nad tymi zagadnieniami, mogliśmy rozmawiać, no może nie jak równy z równym, bo ja nie byłem w takich terapiach, w jakich Krzysiek był, ale wiedziałem o co pytać, wiedziałem co mnie interesuje jako człowieka, który też nad sobą pracuje. Więc prawdą jest, że ja za jedną terapię płaciłem, a drugą miałem niejako za darmo w ramach pracy, chociaż Krzysiek w ogóle nie czuł, że mi terapię przeprowadza, bo to nie była terapia, to były rozmowy.
Dziennikarstwo wcieleniowe.
Coś w tym sensie, natomiast...
Tylko, że wiecie, że to też nie było do końca tak, że Kamil pytał mnie w ten sposób, że postronny odbiorca nie wiedział, o czym mówimy, bo jakimś tajemnym, terapeutycznym językiem mówiliśmy, bo on starał się, jak rasowy dziennikarz, wczuć w odbiorcę.
No tak, nie, oczywiście, naturalnie.
Czyli nieraz zadawał pytania zupełnie takie dla mnie naiwne
irytujące?
Irytujące, dokładnie. No.
Widzisz, czego ja się dowiaduję.
Irytujące, bo to, co trochę powiedziałeś, Kamil. No ale jak można tego, kurde, nie rozumieć, nie? I widziałem, że on wie, że rozumie, o czym pytał, ale pytał z punktu widzenia czytelnika, tak, który może
no właśnie, mieć. Dobrze, że to zauważyłeś, bo nie chodziło o to, żeby to była hermetyczna rozmowa dwóch gości, którzy sobie mają jakieś tam doświadczenia. Oczywiście moje doświadczenia są niczym w porównaniu z doświadczeniami Krzyśka, ale chodziło o to, żeby tak pytać, aby czytelnik, osoba, która w ogóle na przykład z terapią nie ma nic wspólnego, żeby może się zdecydowała. Więc to był taki klucz i myślę sobie, że gdyby nie to, że ja akurat miałem takie problemy, jakie miałem, to ta książka byłaby inna. Moim zdaniem byłaby dużo słabsza.
Książka jest bardzo szczera, szczera do bólu, zgodnie z tytułem. Ja jako osoba, która zbiera biografię, mogę potwierdzić te przypuszczenia, które już miałem przed tą lekturą, że to jest najbardziej szczera książka dotycząca show biznesu polskiego. Nikt raczej się tak nie otworzył, nie postawił się w takim świetle, niekorzystnym często, ale trochę też i humorystycznym i o tym bym chciał porozmawiać teraz, o sferze relacji damsko-męskich i twojego podejścia do tematu seksu. Pozwólcie, że zacytuję fragment książki, waszej rozmowy. Uważam, że to, z kim się bzykam, jest wyłącznie moją sprawą. Nikogo nie powinno obchodzić, komu podam rękę, a komu penisa, twierdzi Krzysiek, na co Kamil zauważasz, że jest jednak znaczna różnica między tymi czynnościami.
Między ręką a penisem.
A Jary ripostuje, to w dalszym ciągu moje ciało.
No tak, no a czyż to nie jest logiczne?
Ja się mocno zaśmiałem w tym fragmencie, ale mam wrażenie, że nie wszyscy w ten sposób będą reagować, czytając tego typu, no, niepopularne wypowiedzi jednak.
Jeżeli pozwolisz, dziękuję ci za zacytowanie tego fragmentu, bo to jest jeden z moich ulubionych właśnie fragmentów tej książki.
Ale jest też powiedzenie, które nie wiem, czy tam w książce się znalazło, że nie znalazłem penisa na śmietniku. To ja wybieram, to jest mój skarb, więc nie użyczam go każdemu, no. Więc jest kilka takich powiedzeń, które w połączeniu dopiero oddają moje podejście do seksu, do wierności, do dogmatów.
No na pewno moja wypowiedź jest poniekąd, ta wypowiedź jest wyrwana z kontekstu, trzeba by przeczytać całość, żeby móc się odnieść tak precyzyjnie.
Ja co do zdrady uważam, że wiesz, no czy to jest małżeństwo, czy to jest przyjaźń, czy to jest jakakolwiek relacja, jeżeli na coś się umawiasz, no to wtedy, jak nie dotrzymujesz tego słowa, w małżeństwie to jest wierność, tak? Przynajmniej w kościele, no. Nie pamiętam, czy w takim cywilnym też się mówi o wierności, czy nie.
Nie, chyba się nie mówi.
Nie? Nie. No, znaczy wierność to jest przede wszystkim zdradzenie siebie, bądź niewierność, tak? To jest zdradzenie siebie, czyli gdy dałeś słowo i to łamiesz, to w jakimś sensie siebie zdradzasz, no. A nie tą osobę, której przyrzekałeś, tak?
Ty w tej książce przyznajesz, że parę razy przekroczyłeś te zasady, które sam ustalałeś.
No, no dokładnie, no więc dlatego to nie jest laurka, jak te przykłady mówią, tylko to jest przyznanie się też do błędów i do swoich jakichś, no nazwijmy to, wad charakteru. Nie problem jest, wiecie, zaakceptować swoje zalety, tak? Dużym problemem i sztuką jest akceptować również swoje wady. Również to, czego nie można zmienić, bo nie wszystko można zmienić. Czy w swoim charakterze, czy w swoim, nie wiem, wyglądzie. No. Nie wszystkie rzeczy są do zmiany, tak? Przynajmniej takiej prostej. No. Więc zanim się też pracuje nad jakiejś głębszej terapii takiej, to też trzeba polubić te swoje wady. No. Mieć do nich dystans, krótko mówiąc. Traktować je z uśmiechem. Co nie znaczy, że cię to zwalnia z odpowiedzialności. Myślę, że ja jestem już na tym etapie w ogóle i swojej drogi, że ja nie potrzebuję takiej akceptacji, wiesz, wszystkich, no. Bo to jest zresztą niemożliwe, nie? Kiedyś bardzo ciężko mi to przychodziło, jak się dowiadywałem, że ktoś mnie nie lubi. Mówię, jak to? Kurde, za co? Dlaczego? Ale to jest możliwe, no. Też to akceptuję, jeżeli ktoś komuś nie podrazy ze mną. Trudno, no.
Książka jest szczera do bólu i nie jest to chwyt marketingowy, hasło marketingowe. Jak sobie przypomnę chociażby biografię Toma Jonesa, autobiografię, w której on twierdzi, że pracując przez lata w Las Vegas pił wyłącznie piwo i prowadził się dobrze, śmiać mi się po prostu chce. To wszystko jest na wierzchu, nie oszczędzasz siebie przede wszystkim. Na pytanie, jakim byłeś liderem, odpowiadasz pijanym. I faktycznie tak zwana większa połowa tej książki dotyczy nałogu alkoholowego, narkotykowego, także wychodzenia z niego. Ten temat w wielu biografiach bywa bagatelizowany, a też coraz częściej mam wrażenie nadaje mu się rangę przypadłości takiej pozytywnej, rock'n'rollowej, że przecież muzyk rock'n'rollowy no, musi mieć jakąś taką przeszłość narkotykowo-alkoholową.
Może nie musi, ale wiesz, to jest przynajmniej w moim przypadku, nie chcę generalizować na wszystkich, ale w moim przypadku to jest prawda. Więc dlaczego mam od tego uciekać i o tym nie mówić? Jestem na etapie, tak uważam, świadomości takiej, że to jest część mojego życia po prostu. I niedawno, parę lat temu powiedział mi mój taki przyjaciel, który grał kiedyś ze mną, Darek Eksanow, graliśmy w zespole jeszcze przed oddziałem. I on mi powiedział, Krzysiek, po co ty o tym już mówisz? Zapomnij w ogóle o tym, wiesz, o tym pijaństwie. Jesteś do przodu, żyjesz, wszystko jest super. Weź w ogóle o tym nie wspominaj, po co ci to? Ja mówię, Dareczku, ty mi życzysz najgorszą rzecz chyba, żebym ja zapomniał. Bo to jest pierwszy krok do powrotu do tamtego życia, jeżeli się zapomni.
Więc właśnie, bo wspomina się Keitha Richardsa, Iggy'ego Popa, ćpali, pili, przeżyli.
No zwróćcie uwagę, że filmy, które powstają biograficzne, muzyczne, czy to jest Amy Winehouse, czy Morrison, czy Bohemian Rhapsody o Queenie. Te historie się kończą tragicznie wszystkie. Nie ma chyba przykładu, gdzie jest pozytywne zakończenie. Dlatego chcemy z Kamilem doprowadzić do tego, żeby powstał film.
Śmierć się dobrze sprzedaje po prostu w finale.
No.
No właśnie, jak już wspomniałeś o tym filmie, w książce o tym jest, ta twoja historia mogła pojawić się, czy może pojawić się na ekranie, były przymiarki, na jakim to jest teraz etapie, czy w ogóle można mówić o czymś takim, że film o Krzysztofie Jarym Jaryczewskim powstanie?
Ciężko powiedzieć, wiesz, już kiedyś myślałem, tam ze 2 lata temu, już powstanie, już był casting, już dostała firma pieniądze na development. Wszystko już prawie praktycznie wskazywało na to, że powstanie ten film i z różnych przyczyn, o których tam nie warto wspominać, prawdopodobnie nie powstanie. Ale też, słuchajcie, przykład jak powstawała ta książka dowodzi tego, że nie ma tego złego, co by...
Ale nie, książka powstawała, można powiedzieć, gładko. Chodzi znaczy, o wydanie, Krzysiek.
O wydanie, tak.
Tak, tak, bo książka powstawała gładko i... No tak, współpraca tylko, że... przebiegała bardzo właściwie tak no, szybko i
no,
dobrze.
Nie do końca,
natomiast...
bo pandemia była.
No ale to pandemia przyspieszyła powstanie tej książki, Krzysiek.
No, okej, ale to trwało.
Dramatyczne rzeczy tak, po drodze były
trwało
oczywiście.
Trwało trochę i później kłopoty z tymi wydawcami.
To więc, największy problem.
Tak, no więc kłopoty w moim przypadku, bo scenariusz jest, a może powstanie drugi na podstawie książki, co jest bardziej dla mnie, lepsze by było, gdyby powstał scenariusz na podstawie tej książki, bo ona jest po prostu dokładna, rzetelna i myślę, że autor scenariusza, namawiam Kamila, ale nie chcę
się
podjąć.
Nie, ja nie umiem pisać scenariuszy.
Myślę, że autor scenariusza miałby dobrą bazę do tego, naprawdę, żeby napisać fajny scenariusz.
Ale dlaczego też? Dlatego, że niektóre te cytaty Krzyśka no są właściwie wyjęte, już można je włożyć do scenariusza.
No tak, do dialogów.
Bo książka z racji tego, że jest podana w formie wywiadu rzeki, no to jest już źródło. To są wypowiedzi Krzyśka, wszystkie były autoryzowane, także...
Ale zmierzam do tego, że również piękne radzi się w bólu, krótko mówiąc. Mamy wszyscy ślad, pępek po porodzie, który jest w bólach, tak? Ślad miłości. Więc ja uważam, że jeżeli coś powstaje, tak jak również ta książka, która w tej formie naprawdę sporo nas kosztowała i nerwów, i przejść różnych.
Będę podkreślał, że nie chodzi o pracę.
No nie, sama praca, nie,
sama praca szła gładko bardzo, chociaż była bardzo pracą intensywną, takim bardzo, bardzo intensywną i to też
no,
po mojej stronie
jedno
dużo
jedno z wydawnictw, te
pracy
pierwsze,
było.
Nie chciało się zgodzić na zdjęcie, nie chciało się zgodzić na tytuł. Jakieś były w ogóle, wiesz... A teraz okazało się, że to małe wydawnictwo ze Śląska, Marcin Sitko jest właścicielem Black Points, i ładnie wydało, i jest no, naprawdę super, uważam, oprawa i tak dalej. Zresztą to, co kiedyś Marcin powiedział, jak pierwszy raz się spotkaliśmy, dla mnie liczy się jakość. I to był dla mnie sygnał, kolego, jesteśmy w domu.
Umknęło mi jedno pytanie, więc wróćmy jeszcze na chwilę do piekła, do nałogów. Mnie to bardzo uderzyło, więc jest to dla mnie też ważna kwestia. Uderzyło mnie to, że ty po roku niepicia w zasadzie dalej szedłeś po kruchym lodzie. W każdej chwili mogłeś runąć w otchłań. Myślałem sobie, jak to możliwe, że po roku niepicia wcale nie byłeś silniejszy niż gdy zaczynałeś zrywać się z alkoholem.
No silniejszy nie byłem, bo to jest paradoks kolejny w moim życiu i w tej akurat w tej chorobie polega na tym, że żeby wygrać, to trzeba się poddać, nie? Wiesz, no, jak ogłaszasz tą taką bezsilność wobec nałogu, to nie jesteś mocarzem wtedy. I ten proces dochodzenia do zdrowia, on trwa, to nie jest miesiąc, dwa, zakręcenie butelki, wszystko jest okej, nie?
Całe życie?
No w moim przypadku tak, praca nad sobą, nie? Ja jestem dzisiaj też, no mam więcej narzędzi, pewniej się poruszam w świecie, odzyskuję tą kontrolę nad własnym życiem cały czas. Natomiast no przeszczep wątroby, który był 7 lat temu, pokazał mi, jak ja jestem słabiutki. Bo musiałem pójść do psychiatry, nie mogłem w ogóle się odnaleźć. Byłem nieobecny wtedy, bo myślałem już o swoim pogrzebie, nie? Kto przyjdzie, a kto nie przyjdzie i tak dalej. Mówię oczywiście już z humorem o tym, ale tak było, że byłem nieobecny, nie mogłem spać, nie wiedziałem, co ktoś do mnie mówi. No, to były straszne stany, nie? Takie depresyjne i lękowe. I zaskoczyło mnie to, że ja po tylu latach mojej drogi w kierunku zdrowienia taki słaby jestem, nie?
Chciałbym teraz porozmawiać o muzyce, bo bez wątpienia spora część osób sięgnie po tą książkę, żeby poczytać o czasach, kiedy oni byli młodzi, kiedy ty byłeś młody i pełen wigoru. Oddział zamknięty, fenomen grupy, który mnie nie dotknął osobiście nigdy, a dzięki tej książce mogłem trochę zrozumieć. Wydaje się, że to zespół środowiskowy, stworzony przez młodych ludzi, dla młodych ludzi, poza tymi układami, nie stworzony jak projekt, tak to nazwę może za grubo, ale jak Perfect, jak Lady Punk. Wy na tle tych formacji wyglądaliście po prostu jak niemalże zespół punkrockowy.
Jak szczawiki, no.
No tak. Który próbuje wszystko zburzyć.
Może nie próbuje zburzyć, ale oczywiście no, dla nas to były stare dziady, nie? Chociaż byliśmy w sumie tam parę lat może młodsi, nie? Od nich, ale...
Ale inna generacja muzyków.
Inna generacja i wiesz, jak się ma te 20 lat, czy tam 18, czy 19,
to 30-latek ktoś, jest już w trumnie.
To już z gret jest, no. Oczywiście, więc pod tym kątem patrząc, no to faktycznie. I to było, wiesz, no ja wiedziałem, że są układy jakieś tam, nie? Że i grają w trójce, że tam tego, bo to starzy wyjadacze, no. Więc siłą rzeczy musiało tak być. A my tutaj szczawiki z Mokotowa, wiesz, z garażu, z Domu Kultury i się wpychamy gdzieś na scenę i robimy zamieszanie, no. Tak było, no.
Trochę mnie zaskoczyło też to, że tak łatwo odnalazłeś się w roli kompozytora. W zasadzie nie umiałeś pisać, grałeś średnio, śpiewać też niekoniecznie i w zasadzie w bardzo krótkim okresie czasu nastąpiła jakaś taka metamorfoza. Na wasze koncerty waliły tłumy, a te piosenki po prostu sprawdzały się i to na koncertach, i w radiu.
Nie do końca, bo ja pisałem piosenki będąc jeszcze w podstawówce.
No tak, ale z jakichś powodów...
Ogniskowe bardziej takie.
Z jakichś powodów nie takie... pojawiły się później.
No, na przykład Obudź się to jest taki przykład.
To jest ogólniak, Krzysiu.
To jest ogólniak. Już, tak, ale to no, ogólniak tam pierwsza czy druga klasa ogólniaka, kiedy graliśmy na lekcjach z niejakim Andrzejem Jóźwikiem zwanym Szczawiem. Graliśmy na lekcjach na dwie gitary akustyczne i tam już grałem tą piosenkę, nie? Więc wiesz, te pomysły, wiadomo, że w takiej formie, jak ona się później ukazała, czy też inne ich marzenia, czy nawet prywatka, no prywatka trochę później. Te piosenki siłą rzeczy, no bo ja nie jestem zespołem, więc nawet coś, co w domu wymyśliłem, nie zabrzmi tak samo, jak później cały zespół to opracuje. Ale zespół opracowywał, bo ja przynosiłem na piosenkę z akordami, z melodią, ze słowami. Przynosiłem na próbę i mówię, chłopaki, robimy to, nie? Albo na przykład w przypadku Obudź się, ja byłem sceptyczny do tej piosenki. Tak sobie szlazę ją zagrałem, po prostu, no mówię, o, fajne, dawaj, zrobimy. Ja mówię, nie, no taka, wiesz, ogniskowa, harcerska piosenka, gdzie to tam pasuje do rockowego zespołu. Zrobimy, będzie dobrze, bo Jarek miał naprawdę dobrego nosa takiego. Więc to bardzo różnie bywało, ale z tych piosenek z pierwszej płyty, to jest naprawdę kilka, które powstały przed oddziałem jeszcze, nie?
Kamil, muzyka oddziału zamkniętego była dla ciebie ważna?
To znaczy nie od razu, dużo później. Właściwie pokochałem oddział, jak z Krzyśkiem zacząłem pracować. Znałem oddział, rzecz jasna. Grałem w audycjach swoich piosenki z pierwszej i drugiej płyty, czyli z płyt, gdzie Krzysiek się pojawia, ale to nie było tak, że ja słuchałem oddziału wcześniej bardzo. Ja słuchałem innej muzyki, czyli tej undergroundowej, związanej z trzecim obiegiem lat 80., czyli z Jarocinem. Deserter, Brygada Kryzys, Tilt i tak dalej. Republika oczywiście. Natomiast oddział był mi znany, natomiast to było tak, że jak zaczęliśmy pracować, to ja zacząłem też zgłębiać twórczość Krzyśka, tą lat 80. I zobaczyłem, jakie to jest wspaniałe, jakie to było wspaniałe. I zrozumiałem, dlaczego ten zespół był tam, gdzie był. I jeśli chodzi o kompozycję, jeśli chodzi o teksty, i jeśli chodzi o całą tę energię, którą można było dostrzec dopiero, jak się oglądało jakieś materiały filmowe, bo przecież nie byłem na koncercie oddziału z Krzyśkiem, to niemożliwe. Gdy ja się rodziłem, to Krzysztofa już od mniej więcej 3 miesięcy w oddziale nie było, bo ja jestem z marca 85, a Jary tak pod koniec 84, no, stracił głos i po prostu...
Oj, chyba później.
Nie, wtedy. Tak.
Dobrze, historyko.
Na pewno. Bo już w pierwszych miesiącach 85 Janowski był w zespole przecież. No. Także nie byłem fanem, ale dzisiaj uwielbiam oddział. Ale to rzeczywiście tylko ten związany z Krzyśkiem i właściwie debiutancką płytę i drugą, czyli Redę Nocą, znam na pamięć i uwielbiam.
Czy promocja tej książki będzie też jakoś połączona oczywiście z promocją twojej nowej muzyki?
Płyta już jest skończona, solowa, autorska płyta, nieoddziałowa. 5 piosenek czy 6 nawet zrobił Robert Cichy, Wojtek Madajski zrobił 2, Łukasz Suszko 1, producencko ogarnęli sprawy. Także jest 10 chyba piosenek. Część z nich była już prezentowana na YouTubie, gdzieś można klipy znaleźć. 1 w Boogie Town, 1 z duetem No Brothers, oj, to jest 10. I chciałbym, żeby ją ograć, tą płytę, nie? Może w takim składzie bardziej kameralnym, właśnie z Robertem. On ma trochę napięty grafik, ale myślę, że jakoś to wszystko można dograć. Właśnie z Madajszczakiem, czyli klawisze, 2 akustyczne gitary i pogramy trochę. Też książka będzie wtedy dostępna, płyta. Myślę, że takie bardziej kameralne spotkania też znajdą swoich odbiorców.
Mam nadzieję, że uda dotrzeć się do Olsztyna.
No chętnie. Jak ktoś mnie zaprosi, to jestem. Tytuł płyty to wszystko albo nic, co najlepiej oddaje mój charakter.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Krzysztof Jary Jaryczewski.
Dziękuję.
Kamil Widzik.
Dziękuję bardzo.